Indii, przejście od gospodarki mięśni do mózgu społeczeństwa. Artykuł analizuje paradoks indyjskiego modelu rozwoju, który oscyluje między wykorzystaniem taniej siły roboczej, a aspiracją do gospodarki opartej na wiedzy. Raghuram Rajan i Rohit Lamba argumentują, że kluczem do sukcesu Indii jest przejście od mięśni do mózgu. To jest inwestycja w kapitał ludzki, innowacje i usługi, zamiast konkurowania niskimi kosztami pracy. Autorzy kwestionują dominujący paradygmat wzrostu oparty na wskaźnikach produktu krajowego brutto, które ignorują jakość życia i sprawiedliwość społeczną. Podkreślają, że Indie powinny dążyć do budowy unikalnego modelu rozwoju, opartego na demokracji liberalnej i pluralizmie, co pozwoli na generowanie innowacji i budowanie zaufania międzynarodowego. Artykuł stawia tezę, że bez głębokiej rekonfiguracji mechanizmów reprodukcji społecznej i priorytetowego traktowania kapitału ludzkiego, Indie ryzykują uwięzienie w przestarzałym modelu fabryki świata. Gdyby potraktować współczesną gospodarkę jako globalny eksperyment w rozumieniu własnych granic, Indie jawią się jako laboratorium, w którym zderzają się dwie fundamentalnie sprzeczne logiki. Pierwsza postrzega ludzi jako zasób, który można bezrefleksyjnie przeliczyć na punkty procentowe produktu krajowego brutto. Druga uznaje ich za podmioty zdolne do artykułowania roszczeń do sensu, godności i współdecydowania o własnym losie. Raghuram Rajan i Rohit Lamba, kreśląc alternatywną ścieżkę rozwoju Indii, sugerują, że dopiero pojednanie tych dwóch porządków w ramach przemyślanego ładu instytucjonalnego pozwala przekształcić potencjał ludzki z czysto ilościowego zasobu demograficznego w jakościowy kapitał, zdolny do generowania innowacji, stabilności i tzw. miękkiej siły. Proponowana przez nich wizja przejścia od mięśni do mózgu nie jest jedynie zgrabną metaforą, lecz precyzyjną diagnozą. Stwierdza ona, że tradycyjny azjatycki paradygmat rozwoju, oparty na mobilizacji taniej siły roboczej w standardowych łańcuchach produkcyjnych, wyczerpał swoje możliwości. Nie stało się tak z braku jeszcze tańszych pracowników, lecz dlatego, że logika tego modelu pozostaje ślepa na kluczowy fakt. W gospodarce opartej na wiedzy i usługach wartość nie powstaje już w mięśniowym środku tzw. krzywej uśmiechu, czyli w samej produkcji. Generowana jest na jej kognitywnych i relacyjnych biegunach w projektowaniu, oprogramowaniu, brandingu oraz w zarządzaniu zaufaniem i ryzykiem. W tym sensie Indie stają przed pytaniem o własną tożsamość, które ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale też antropologiczny i prawno-polityczny. Czy chcą pozostać krajem, który próbuje wcisnąć swoją ogromną, młodą populację w historycznie przestarzały szablon fabryki świata, konkurując głównie ceną pracy? Czy też aspirują do bycia społeczeństwem argumentującym i wynalazczym, zdolnym do narzucania światu własnych standardów, języków opisu i praktyk regulacyjnych? Rajan i Lamba ujmują to w syntetycznym zdaniu. Indie nie powinny konkurować o przeszłość, lecz o przyszłość. Zamiast odtwarzać wczorajszy sukces Chin, muszą wykorzystać swoją specyficzną trajektorię, by zbudować własny, unikalny wzorzec nowoczesności. W tym kontekście niezwykle użyteczna okazuje się uwaga profesor Elżbiety Mączyńskiej, od lat krytycznie analizującej mechanizmy współczesnego kapitalizmu. Zwraca ona uwagę, że wskaźniki takie jak produkt krajowy brutto opisują jedynie natężenie aktywności gospodarczej, pozostając obojętne na jakość życia, trwałość rozwoju czy sprawiedliwą dystrybucję ryzyka. Stąd jej retoryczne pytanie: po co nam zbrojenia, wszechobecne reklamy czy spekulacje finansowe, skoro ich efekty w niewielkim stopniu przekładają się na zbiorowy dobrobyt, a nierzadko go wręcz podkopują? W tym duchu można stwierdzić, że bez krytycznego namysłu nad tym, jak Indie definiują i mierzą sukces, dyskusja o ludziach i zasobach pozostanie uwięziona w logice księgowej, która traktuje człowieka jako koszt pracy, a nie jako współtwórcę ładu społecznego. Punktem wyjścia dla analizy Rajana i Lamby jest konstatacja, że indyjskie doświadczenie rozwojowe wymyka się klasycznemu modelowi. Nie podąża ono bowiem za kanoniczną trajektorią przejścia od rolnictwa, przez nisko wykwalifikowaną produkcję przemysłową, ku jej zaawansowanym formom, a dopiero na końcu do usług. Indie już dawno z tej ścieżki wyskoczyły, lądując względnie szybko w sektorze usług, przy jednoczesnym strukturalnym niedorozwoju przemysłowego etapu pośredniego. Ta anomalia, która z perspektywy doktryny rozwoju wschodnioazjatyckiego długo uchodziła za defekt, w ich ujęciu staje się potencjalną przewagą. Analiza indyjskiej rzeczywistości prowadzi jednak do niepokojących wniosków. U samych podstaw problemu leży dramat cichej neutralizacji potencjału. Chroniczne niedożywienie i zaniedbania zdrowotne we wczesnym dzieciństwie wyrządzają nieodwracalne szkody poznawcze. Dalej. Pozorna uniwersalizacja edukacji okazuje się iluzją, gdyż dramatycznie niska jakość nauczania sprawia, że formalna obecność w szkole nie przekłada się na zdobycie kompetencji. Wreszcie, system szkolnictwa wyższego generuje masę dyplomów przy jednoczesnym deficycie realnych umiejętności. Aby uchwycić specyfikę indyjskiego dylematu, warto umieścić go w szerszej typologii cywilizacyjnej. W gospodarkach wielu krajów arabskich wyłania się koncepcja obywatela jako beneficjenta państwowej dystrybucji bogactwa z zasobów naturalnych. Kapitał ludzki staje się tam czymś wtórnym. W Stanach Zjednoczonych dominuje paradygmat, w którym ludzie postrzegani są przede wszystkim jako przedsiębiorcy i innowatorzy, ale ciężar ryzyka zostaje niemal w całości przeniesiony na jednostkę. Unia Europejska z kolei rozwija model społecznej gospodarki rynkowej, gdzie człowiek pojawia się jako dobro wspólne. Jak przypomina profesor Mączyńska, państwo oszczędzające na inwestycjach w ludzi w rzeczywistości przejada własną przyszłość. Indie sytuują się pośród tych modeli w sposób paradoksalny. Dysponują populacją o strukturze wiekowej przypominającej obfitość amerykańską, ale ich instytucje publiczne i zasoby fiskalne upodabniają je do krajów rozwijających się, które nie są w stanie zapewnić powszechnego standardu usług społecznych. Kiedy Raghuram Rajan i Rohit Lamba akcentują znaczenie demokracji liberalnej, nie jest to bynajmniej moralistyczna apologia, lecz chłodna diagnoza. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy i usługach, to właśnie zdolność społeczeństwa do generowania otwartych sporów i poddawania decyzji publicznych krytyce staje się podstawowym mechanizmem produkcji informacji. Autorytarne reżimy mogą z powodzeniem kopiować technologie, lecz ich scentralizowane struktury władzy mają naturalną tendencję do tłumienia sygnałów ostrzegawczych, co w długiej perspektywie prowadzi do katastrof decyzyjnych. Gospodarka rynkowa potrzebuje demokracji z powodów funkcjonalnych. To właśnie demokratyczne instytucje są zdolne do korygowania błędnych ścieżek polityki. W kontekście Indii oznacza to, że erozja liberalnych fundamentów i skłonność do nagłych, nieskonsultowanych decyzji stanowią bezpośrednie zagrożenie dla rozwoju. Aby sektor zaawansowanych usług mógł się rozwijać, konieczna jest przestrzeń wolności słowa, przewidywalne otoczenie prawne oraz zaufanie międzynarodowych partnerów. Jeżeli instytucje państwa zostają podporządkowane logice krótkoterminowej konsolidacji władzy, naukowcy zaczynają praktykować autocenzurę, a przedsiębiorcy inwestują w relacje polityczne zamiast w badania i rozwój. Pojawienie się sztucznej inteligencji w głównym nurcie praktyk gospodarczych radykalizuje pytanie o przyszłość Indii. Wśród elit ścierają się dwie narracje. Pierwsza postrzega sztuczną inteligencję jako narzędzie radykalnego wzrostu produktywności. Druga akcentuje ryzyko masowej deprecjacji kompetencji tradycyjnej klasy średniej. Raghuram Rajan formułuje surowe ostrzeżenie. Społeczeństwa, które zaniechają budowy instytucjonalnych buforów, mogą doświadczyć politycznego wstrząsu i zwrotu ku populizmowi. Dla Indii sztuczna inteligencja jest jednocześnie zagrożeniem i szansą. Zagrożeniem, ponieważ wiele dotychczasowych przewag w prostych usługach może zostać zautomatyzowanych. Szansą, albowiem może umożliwić skokowy wzrost produktywności w sektorach zaawansowanych. Warunkiem wykorzystania tej szansy jest jednak fundamentalna zmiana perspektywy. Ludzie nie mogą być postrzegani jako konkurenci maszyn, lecz jako współtwórcy ekosystemu. Indie mogłyby stać się światowym centrum usług wspieranych przez sztuczną inteligencję, pod warunkiem, że nie zadowolą się rolą dostawcy taniej siły roboczej obsługującej cudze algorytmy. Muszą świadomie zainwestować w rozwój kompetencji pozwalających na tworzenie tych algorytmów i ich etyczną regulację. Profesor Mączyńska trafnie zauważa, że sztuczna inteligencja jest testem na dojrzałość instytucjonalną państwa. Społeczeństwa, które potraktują ją wyłącznie jako narzędzie redukcji kosztów pracy, nieuchronnie pogłębią destabilizację społeczną. Aby uchwycić istotę indyjskiego dylematu, można posłużyć się swoistą łamigłówką logiczną. Wyobraźmy sobie cztery tezy. Niech litera P oznacza, że Indie realizują strategię przejścia od mięśni do mózgu. Niech litera Q symbolizuje utrzymanie liberalnej demokracji. Litera R niech reprezentuje model rozwoju oparty na nisko kwalifikowanym montażu i subsydiach. Wreszcie litera S niech będzie upragnionym celem. Indie stają się bogatym krajem, zanim ich społeczeństwo się zestarzeje. Autorzy sugerują, że jeśli innowacyjna gospodarka P i liberalna demokracja Q idą w parze, to osiągnięcie bogactwa S jest realistyczne. Jednak wybór modelu montowni R wyklucza zwrot ku innowacjom P. Co więcej, jeśli demokracja Q ulegnie erozji, szanse na bogactwo S drastycznie maleją. Rozwiązanie zagadki polega na uświadomieniu sobie, że zestaw obietnic, to jest model montowni i przyszłe bogactwo, jest spójny wyłącznie pod warunkiem zachowania silnej demokracji. Tymczasem praktyka polityczna często zmierza w kierunku niebezpiecznej triady. Montownia, erozja demokracji i pusta obietnica bogactwa. Taka konfiguracja jest logicznie wadliwa. Jeśli Indie chcą dołączyć do klubu bogatych państw, muszą zrewidować wiarę w montaż jako główny motor rozwoju i potraktować pluralizm ze śmiertelną powagą. Propozycje Rayana i Lamby to spójny system warunków brzegowych. Po pierwsze, reformy zarządzania. Ograniczenie dyskrecjonalnej władzy sądowniczej i ochrona społeczeństwa obywatelskiego przed arbitralnym odcinaniem finansowania. Po drugie, decentralizacja. W kraju o takiej skali zarządzanie z jednego centrum jest strukturalnie niewydolne. Decyzje dotyczące szkół i ośrodków zdrowia muszą zapadać na poziomie lokalnym. Po trzecie, reforma kapitału ludzkiego. Najpilniejszym zadaniem jest walka z niedożywieniem we wczesnym dzieciństwie oraz radykalna przebudowa szkolnictwa wyższego w stronę jakości badań. Po czwarte, system opieki zdrowotnej, który musi chronić miliony ludzi przed katastrofalnymi wydatkami spychającymi ich w ubóstwo. Wreszcie, kwestia klimatu. Indie powinny przyjąć rolę lidera w projektowaniu programów adaptacji, budując koalicję z państwami globalnego południa. Czy Indie odważą się porzucić iluzję bycia drugimi Chinami i stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju? W obliczu globalnych wyzwań przyszłość zależy od tego, czy potrafią one przekształcić swój demograficzny potencjał w realny kapitał ludzki. Może to właśnie w tej odwadze kryje się klucz do zbudowania społeczeństwa argumentującego i wynalazczego, które będzie kształtować globalne standardy przyszłości. Bez krytycznego namysłu nad tym, jak definiujemy sukces, dyskusja o zasobach pozostanie uwięziona w logice, która traktuje człowieka jedynie jako koszt, a nie jako twórcę nowej nowoczesności.